9 minut po godzinie 9 wieczorem. 13 to będzie jutro. Dzisiaj jeszcze jest 12. Ktoś już kartkę z kalendarza zerwał i się pospieszył. Poniedziałek na pewno, jak w każdy poniedziałek, to Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Jarosław Pachczyński program realizuje. Przed mikrofonem Grzegorz Hałasik, dobry wieczór. I zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy dzisiaj o męskiej poznańskiej pierwszoligowej koszykówce, czyli Biofarm Basket Poznań. Prezes klubu Bartłomiej Tomaszewski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Osamotniony dzisiaj, choć przyzwyczailiśmy się, że zawsze ktoś, nazwijmy to, z pionu czysto sportowego przychodził do studia, ale dzisiaj już nie naciskaliśmy na wizytę trenera czy któregoś z zawodników. Myślę, że dojdzie do takiej wizyty weryfikacyjnej, nazwijmy to, w trakcie sezonu, ale nie naciskaliśmy dzisiaj, dlatego że o 20 rozpoczął się dzisiaj pierwszy trening drużyny, rozpoczął się okres przygotowawczy do nowego sezonu, więc oczywiście wszyscy muszą na tym treningu być, wszyscy muszą rozpocząć pracę i pan też, panie prezesie, ten trening otworzył, zobaczył, czy wszyscy są, sprawdził obecność.
Sprawdziłem obecność, powiedziałem dobry wieczór.
I do radia.
Wszyscy w dobrych humorach, wszyscy zdrowi, co najważniejsze.
O właśnie, bez kontuzjowanych,
udanego sezonu, brak jeszcze chłopaków najmłodszych, którzy w tej chwili też biorą udział w Mistrzostwach Europy Młodzieżowych, bo taki mamy plan, żeby również ich włączyć w przygotowania pierwszego zespołu, natomiast cała reszta stawiła się w komplecie.
Pierwszy trening to już też piłki kozłowały o parkiet?
Nie, dzisiaj testy. Motoryka, big test, standardowo, rutynowo bym powiedział, od wielu lat, także dzisiaj bez piłek.
Ale jeżeli ktoś przyglądał się treningom w zeszłym sezonie i spojrzał dzisiaj na te twarze, no to nie wszystkich mógł poznać, a jak też poznał, to trochę takich nowych, starych twarzy, bo trzeba przyznać, że w porównaniu z zeszłym sezonem, czy też z ostatnimi sezonami, gdzie ten skład waszego zespołu był w miarę wykrystalizowany, to chyba zmiany największe w ostatnich latach przed tym sezonem kadrowe.
Tak, zdecydowanie jestem przeciwnikiem rewolucji, natomiast tak, patrząc na skład zespołu w tym sezonie, można powiedzieć, że mała rewolucja nastąpiła, nie do końca zamierzona, ale no tak się stało, tak poukładały się losy i plany części naszych zawodników, że no zespół jest zmieniony, na pewno. Są nowi zawodnicy, starych twarzy wielu brakuje, ale mam nadzieję, sportowo zespół jest przynajmniej w tej chwili przez media fachowców notowany w gronie faworytów.
Tych faworytów jest kilku, to też sobie pewnie powiemy, że to nie jest taki murowany kandydat, że musi wygrać ligę, ale też to, patrząc na to, co dzieje się w pierwszej lidze, chyba nie ma takiego zespołu, który wyrasta, jak w zeszłym sezonie Śląsk Wrocław takim zespołem pewnie był, Astoria w trakcie sezonu okazała się, że jest takim zespołem, to na razie, patrząc na to, co się w klubach dzieje, to taka czołówka jest liczna i wyrównana.
No, przynajmniej 5 zespołów bym naliczył, takich, które będą liczyć się w walce o awans. Podkreśliłbym jeszcze raz zmianę regulacji w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w Energia Basket Lidze. Do tej pory, kilka słów wyjaśnienia, do tej pory mogło występować, musiało występować na parkiecie 2 polskich zawodników. Od tego roku ten przepis zniesiono, może być w zespole w 12 meczowej tylko 5 obcokrajowców, natomiast cała piątka może występować na parkiecie. Zaskutkowało to
zagraniczna tym, piątka.
Zagraniczna piątka, tak. Zaskutkowało to tym, że wielu polskich zawodników no niekoniecznie znalazło miejsce w rosterach meczowych i szukają możliwości grania, kontynuacji swojej kariery w klasie niżej. I przykłady, chociażby ja to nie chcę mówić o naszym zespole, natomiast przykłady wzmocnień w Krośnie, Mariusz Konopacki, w Wałbrzychu, Kulka, w Czarnych Słup, Dudkiewicz, gracze absolutnie ekstraklasowi, którzy postanowili zejść szczebel niżej, to sprawi, że liga będzie naprawdę ciekawa i czyni ligę naprawdę bardzo, bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
Powiem szczerze, że ciekawa to ta liga była już w zeszłym sezonie i mecze były emocjonujące, nie było jakichś dużych dysproporcji, a teraz ten poziom jeszcze może trochę pójść w górę, przynajmniej no, tej
zdecydowanie
czołówki.
Tak, zdecydowanie tak.
Natomiast zanim powiemy, kto przyszedł do Biofarmu Basketu i takie okienko transferowe sobie podsumujemy, bo to też są zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie grali w Ekstraklasie, więc też to Biofarm Basket nie zostaje w tyle. Tą rubrykę ubyli sobie, tak pokrótce omówimy. Taki największy spodziewany też ubytek to Mikołaj Kurpisz. On już rok temu, no może nie jedną nogą, ale były zakusy, by tego zawodnika wysłać do Ekstraklasy, czy też kluby Ekstraklasy się po niego zgłaszały, no ale doszedł do tego momentu, że chyba jednak Ekstraklasy musi spróbować i już dzisiaj też widziałem na zdjęciach, trenuje w Sopocie. w treflu.
Tak, wydaje mi się, że obie strony czuły, że chyba to jest właściwy moment, także my absolutnie nie robiliśmy przeszkód w odejściu, zresztą skończyła się obowiązująca nas umowa. Mikołaj Kurpisz, tak, w zeszłym roku już miał ambicje grania w Ekstraklasie, miał propozycję, natomiast postanowił jeszcze rok zostać na szczeblu pierwszoligowym. Okazuje się z na tyle dobrym skutkiem, że upomniały się po niego chyba już troszeczkę większe marki, jak chociażby, sportowo może troszeczkę słabszy niż sezony wcześniej, Tref Sopot, natomiast tak, Mikołaj będzie kontynuował swoją... Tak, Tref jest Tref, wielokrotny mistrz Polski i duża historia, także Mikołaj przeniósł się na wybrzeże do Sopotu. Tak, to jeśli chodzi o Mikołaja, natomiast ja mimo wszystko chyba bym rozpoczął po tej stronie ubytków, bym chyba rozpoczął od Adama Metelskiego.
Tylko, tutaj, że to zaskakujący troszeczkę dla was ubytek.
No, zaskakujący, tak. Jak Mikołaj nie ukrywał i w zeszłym sezonie, jak i kończąc ten sezon, nie ukrywał, że chyba będzie szukał szczęścia dalej w Ekstraklasie, tak wydaje nam się, albo inaczej, byśmy pewni, że Adam Metelski zostanie z nami na kolejny sezon, natomiast wiele powodów, mi się wydaje, zadecydowało i tak jak w rozmowie stwierdził, nie jest absolutnie łatwa decyzja po 20 latach grania w koszykówkę, odwiesić buty koszykarskie na kołega, ale właśnie taką decyzję podjął. Praca zawodowa, świeży doktor nauk ekonomicznych, tak. Praca na uczelni, drugie dziecko, sprawy rodzinne. Wydaje mi się, że coraz mniej czasu było na koszykówkę, albo inaczej zmieniły się priorytety i faktycznie koszykówka mogła zejść na troszkę dalszy plan. I niestety
zdrowie jeszcze było, niestety może nie na tyle, ile 25-latka.
36-latka chyba już nie jest taki jak młodego Adasia Metelskiego sprzed kilkunastu lat. Natomiast myślę, że mógł jeszcze ten sezon z nami zostać i być może świętować awans Ekstraklasy. Nie chcę tutaj wyprzedzać tego, co może nastąpić za wiele miesięcy, ale mieliśmy nadzieję, że Adam za nim pozostanie.
No tak, to był człowiek, który miał stanąć pod koszem, rozłożyć ręce i swój porządek w wielu spotkaniach.
Tak, tym bardziej, że miałby wsparcie, duże wsparcie podkoszowe, o czym może za chwileczkę chciałeś powiedzieć.
Pewnie tak.
Więc chcieliśmy mu dać troszkę mniej minut. Po prostu miał nam mocno pomóc swoim doświadczeniem, swoim jestestwem, o tak bym to ogólnie nazwał, swoją pozycją w klubie, nie tylko sportową. Natomiast szanujemy jego decyzję.
Mikołaj Kurpisz, Adam Metelski, Maciej Rostalski wrócił do Leszna. Tak?
Tak, to Maciek wrócił do Leszna, natomiast o fakcie też troszkę zaskoczenie, bo porozmawialiśmy z Maćkiem, byliśmy gotowi przedłużyć z nim umowę i rozmawiać z nim w kontekście następnego sezonu.
Tylko nie natomiast, był to piątkowy zawodnik, tak?
Tak, natomiast decyzja i telefon zresztą od niego do trenera. Trenerze grałem, znaczy zerwałem krzyżowe, także poważna kontuzja stanęła troszkę na przeszkodzie, więc tym bardziej dziwi mnie ta decyzja, dziwi mnie taki komunikat w ogóle ze strony Polonii Leszno, ale tak, no Maciej Rostalski nie będzie u nas.
Tak, i to jest grupka też zawodników młodszych też. Michał Samsonowicz też opuszcza Biofarm Basket?
Tak. To też pierwszoligowy Łowicz, podobnie jak Mikołaj Czyż, oboje przeniesie się do Łowicza.
Więcej grania pewnie w tych klubach, gdzie tutaj zespół staje się w Poznaniu pewnie bardziej doświadczony.
Tak, zresztą Michał też nie ukrywał swoich ambicji. On chciał być tutaj z graczem piątkowym, graczem startującym, gdzie w kontekście budowy przez nas zespołu na wyższym, myślę, poziomie sportowym, nie do końca chciał zaakceptować rolę zmiennika.
Ktoś jeszcze odszedł z zespołu?
No też bardzo nam szkoda młodych chłopaków z rocznika 2000, uczestników Mistrzostw Europy ostatnio, Alek Lewandowski i Marcin Woroniecki. Jeden do Ekstraklasy, Rosa Rado, ma ambicje gry w Ekstraklasie i dostania tam paru minut przynajmniej. Marcin Woroniecki do konkurencji GKS Tychy. Nie zobaczymy też Dawida Gruszyńskiego, który nas spędzi wiele lat. Druga Liga Kościan. Nie zobaczymy również Jankowskiego, który wrócił też do Ekstraklasy, do zespołu Polfarmy Starogard. Z drugiej strony, oczywiście nie cieszymy się z tych powodów, natomiast to były decyzje przemyślane chyba z jednej, drugiej strony. Z jednej strony, a z drugiej cieszy nas fakt, że nasi zawodnicy znajdują sobie miejsce w klubach Ekstraklasy. Mówię to o Mikołaju Kurpiszu, Sopot, Jankowski, Polfarma, Starogard, czy Alek Lewandowski. Polski, Rosa Radom. Także to pokazuje, że chyba to szkolenie i Klub Poznania może do tej pory mógł być taką skocznią do klubu Ekstraklasy.
Czyli mają renomę ci zawodnicy i pracę, jak widać, znajdują.
Dobrą szkołę.
Natomiast ta rubryka Obyli, no może nie sypią się z niej nazwiska ilościowo, ale jakościowo chyba już tak.
Rubryka Przybyli. Chyba.
Rubryka Przybyli. Może ilościowo nie, ale faktycznie jakościowo już tak, bo jeżeli mówiliśmy o zawodnikach z doświadczeniem ekstraklasowym, no to Filip Struski. To jest zawodnik, który grał przez 2 sezony w Poznaniu. Później ten ostatni sezon Polfarma Starogard Gdański, czyli ekstraklasa. No i też, nie wiem, czy wystraszył się trochę tej w Polfarmie właśnie zmiany przepisów, że byłby zawodnikiem, który raczej parkietu by za często nie wąchał. Byłby w składzie, aby nie wąchał, czy też chciał grać tu, gdzie mu po prostu dobrze szło, bo nie oszukujmy się, to był zawodnik, który rozegrał 2 bardzo dobre sezony w waszym zespole i to taka była obopólna chęć, by Struski wrócił do Poznania?
No, zdecydowanie, powiedział od końca stycznia, gdzie sezon jeszcze trwał, takie niezobowiązujące telefony z gratulacjami z jednej i drugiej strony. On gratulował nam dobrego meczu, my jemu udanego występu gdzieś w barwach Polfarmy, także czuliśmy, że...
Kontakt był.
Jak mówię, tak, 2 lata się czuł tutaj dobrze w Poznaniu. Również zmienił się jego status rodzinny, pojawiło się dziecko. No, Poznań naprawdę nie jest złym miejscem do życia, do mieszkania. Mam nadzieję, że również nie jest złym miejscem do kontynuacji kariery koszykarskiej.
I Filip Struski już też dzisiaj na treningu był, już pracuje.
Tak, oczywiście.
Dawid Bręk, brat zawodnika też wieloletniego waszej drużynie, bracia Brękowie będą razem grali. Dawid Bręk, ja zapamiętałem chociażby tego zawodnika z playoffów, gdy spotkaliście się 2 sezony temu ze Spójnią Stargard prowadzoną przez trenera Koziorowicza w pierwszej rundzie playoffów. Spójnia później oczywiście wygrała i awansowała do Ekstraklasy i no Bręk w niedzielnym meczu, tym 4. tutaj, to właściwie dzielił i rządził, ale to nie był jego jedyny występ. Generalnie się świetnie spisywał w pierwszej lidze. W Ekstraklasie, jak to często bywa, już tych minut jest mniej i te liczby już nie są tak efektowne, tym bardziej gdy w Ekstraklasie staje się zmiennikiem zawodników za oceanu, a takim był w Spójni Stargard. No i taki zbieg okoliczności sprawił, że ten doświadczony rozgrywający jest u was. Macie go, można powiedzieć.
Tak, Dawid no ma bardzo, bardzo mocną markę i pozycję na koszykarskim rynku. Bardziej pierwszoligowym niż ekstraklasowym, natomiast tak, no, świętował awans i grał w ekipie z Krosna ostatni sezon w Spójni Stargard. Tutaj również bym podkreślił chyba bliskość jego rodzinnego miasta,
tak,
czyli Opalenicy. Jeszcze raz bym podkreślił, że Poznań jest dobrym miejscem do mieszkania i dla nas jako klubu również nie jest to bez znaczenia, bo zdecydowanie wolimy, wybierając zawodników, wolimy się kierować również takim kryterium, że jednak może troszkę dłużej niż na jeden sezon, jednak może troszkę dłużej niż na 7 miesięcy, mówiąc kolokwialnie, skasować i wyjechać. Dla nas to jest bardzo ważne, że zawodnicy się utożsamiają nie tylko z klubem, ale i z miastem, gdzie chcą pozostać na dłużej. Także Dawid, tak, myślę, to był jeden z powodów, bliskość Opalenicy. Myślę, że drugi powód, bardzo ważny, możliwość gry z bratem, o którym też wielokrotnie już słyszałem.
Nigdy nie grali razem.
Nigdy nie grali razem, tak.
To 5 lat różnicy, no to w tych grupach młodzieżowych.
Ja mam też taką cichą nadzieję, że Mateusz przy starszym bracie, który być może będzie miał taką misję do wypełnienia. Kurczę, ja już tam świata nie zwojuję, natomiast bratu muszę piłkę podać, czy gdzieś jakąś fajną wrzutkę na wsada wystawić.
A Mateusz efektownie potrafi punkty zdobyć.
Potrafi, Mateusz też nie jest najsilniejszej konstrukcji psychicznej. Myślę, że przy bracie bardziej doświadczony może fajnie zafunkcjonować.
Oby tak było. No i to, co trzeba było też uzupełnić, chociażby po rezygnacji z dalszej kariery Adama Metelskiego, no to pod koszem. A zawodnicy podkoszowi to na wagę złota i znaleźć dobrego centra. Och, to dla szefów klubów wielu to jest zawsze ból głowy. Michał Marek, tak? To jest taki typowy podkoszowy zawodnik i też powrót.
Tak, też powrót i też bardzo szybki kontakt, albo inaczej, cały czas kontakt, bo podobnie jak z Filipem Struskim dosyć wcześnie zaczęliśmy rozmowy i tak się dotykaliśmy. Tak, podobnie było z Michałem Markiem, tak, który ostatni sezon, 2 sezony spędził w Polfarmeksie Kutno. Odchodził od nas chyba 5 lat temu do Turowa Zgorzelec. Troszeczkę za silnej wtedy ekipy, jak na młodego, bodajże 19-letniego wtedy zawodnika, ekipy chyba mistrza Polski. Wtedy także tam nie dostał swoich minut zbyt wiele. zszedł na poziom pierwszoligowy, troszkę zrobił kroczek do tyłu, ale mocno się odbił, bardzo mocno się wzmocnił fizycznie, nabrał większej pewności siebie przez to i myślę, że z jego 2,08 m, świetna motoryka, no będą tutaj bardzo, bardzo istotne.
No kto ma dobrego podkoszowego, kto ma dobrego centra, to już jest kroczek do przodu przed rywalami.
No
to...
tak się mówi, jedynka, piątka powinny być tak. Takie kluczowe.
Tylko, że myślę, o ile jedynek to można znaleźć tych rozgrywających, są na rynku, a ze środkowymi tak, to jest trudniej tak. Zdecydowanie. I tak. To dla szefów wielu klubów, tak jak powiedziałem, ból głowy i to znaleźć kogoś takiego. I Mateusz Fac, tak?
I Mateusz Fac, który pojawił się, tak, jak jak Adam nas poinformował, że no niestety po namyśle nie zdecyduje się na kolejny rok kariery. Dosyć szybka decyzja, z niewiele już możliwości i propozycji. Natomiast Mateusz po pierwsze zna się doskonale z Michałem Markiem, bo swego czasu stanowili duet podkoszowych w młodzieżowych reprezentacjach Polski, te same roczniki 96. Mateusz chce troszkę też się odbudować po nie najlepszych ostatnich dwóch sezonach w Bydgoszczy, gdzie miał bardzo dużą konkurencję. Wiadomo, Astoria awansowała do Ekstraklasy, nie do końca też było tam dla niego miejsce i minuty. Więc
no tam 30-letni zawodnicy raczej też dzielili i rządzili walce o awans. Ci młodsi mieli trudniej.
Dlatego Mateusz pojawił się w Poznaniu.
Tak, bo słabsze akurat statystyki w zeszłym sezonie, ale z poprzednich sezonów lepsze. To na nie pewnie bardziej patrzyliście niż na te zeszłosezonowe.
Zdecydowanie. Mateusz ma opinię bardzo dużego talentu, który troszeczkę się może zaniedbał ostatnie dwa sezony. Zmienia środowisko, zmienia otoczenie, wyjeżdża z rodziny Bydgoszczy po raz pierwszy, a może po raz drugi, bo jest absolwentem szkoły SMSW Cetniewie, natomiast przyjeżdża do Poznania, niezbyt odległego, więc też powinien się tutaj czuć dobrze, więc liczymy na ten duet podkoszowych.
I to chyba umówiliśmy całą rubrykę, przybyli takie cztery wiodące nazwiska, kogoś
pominął. Dominik Gutkowski, czwarty. Tak, to jest na pozycji...
Piąty.
Na pozycji...
Struski, Bręk, Fac, Marek i Rutkowski.
I Rutkowski.
To piąty.
To piąty, tak. Zawodnik na pozycji 3. WKK Wrocław, dobra szkoła młodzieżowego z basketu, dużo doświadczenia z rozgrywek młodzieżowych. Niezła gra ostatnie dwa sezony w drużynie z Kłodzka, ostatni sezon WKK Wrocław. Także zmienia środowisko, przenosi się do Poznania.
A gdy tak spojrzymy na tych zawodników, którzy przyszli, no jest pięciu, no wiadomo, że to też tak nie układa się, że to jest cała piątka, że tu będzie rotacja między tymi zawodnikami, no to ilu to jest zawodników do wyjściowej piątki? Jak ja bym miał wytypować, panie prezesie, to trzech. Lekko licząc.
Ja też myślę, że trzech, ale zostawmy to trenerowi.
Ale na dzisiaj, na papierze tak by to wyglądało. Tak. Czyli z pierwszej piątki trójka takich wchodzących. Tym bardziej, że Dawid Bręk rozgrywający, ale gdyby przesunąć Marcina Fligera, który też zostaje, tak był dziś na treningu Fliger, tak? No to mogą funkcjonować razem na parkiecie. Wcale...
No siłą rzeczy, chyba Dawid bardziej, pozycja jeden.
Właśnie, Dawid rozgrywający, Marcin
będzie
przesunięty.
Musiał się przerzucać w stronę kombo, pozycji numer dwa. Oczywiście też decyzja o podpisaniu umowy z Dawidem była poprzedzona również rozmową z Marcinem Fligerem, bo po pierwsze przychodzi równie silny charakter, równie silna pozycja do zespołu, po pierwsze przychodzi pozycja rozgrywającego tudzież w przypadku Marcina Kombo, więc też musiało to być poprzedzone jakąś małą konsultacją. Aha. Natomiast Marcin nie widzi absolutnie problemu, będzie grał na pozycji 2, na której występował w większości, będąc zawodnikiem klubu Ekstraklasy, więc na niego naprawdę nie będzie problemu. Jego doświadczenie jednego i drugiego powoduje, że powinien się świetnie uzupełniać.
Natomiast sam Marcin Fliger chyba też zdaje sobie sprawę, co się działo w zeszłym sezonie, gdy wypadł z powodu kontuzji na bodajże 8 spotkań, tak 2 miesiące właściwie nie było Marcina.
7 lub 8, tak.
7 czy 8 spotkań. To brakowało doświadczonego rozgrywającego. Młodzi chłopacy byli, ale akurat wtedy w tych 8 spotkaniach było chyba 7 porażek, jeśli się nie mylę. Na pewno dużo. Większość była porażki niż zwycięstwa bez Marcina Fligera. I to chyba też zdaje sobie sprawę, że też ma 30 kilka lat, ale jeszcze oczywiście siłę ma, bo to też pokazały mecze z zeszłego sezonu, że ma siłę, ale zmiennika też będzie potrzebował. I też jemu się zmiennik przyda na pozycji rozgrywającego ewentualnie. Nie mówię, że kontuzję się nabawi, ale...
Też bym chciał przypomnieć, że mimo wszystko akurat kontuzja Marcina zbiegła się z kontuzjami Adama Metelskiego i chyba Mikołaja Mikołaj Kurpisz wypadł na dwa mecze, Mateusz Bręk także wtedy w ogóle był jakiś ciąg niefortunnych zdarzeń. Natomiast problemem naszego zespołu było to, że patycznie, bo Marcin, jak abstrahując, czy kontuzja, czy mogło po prostu mu nie iść w jakimś meczu, to później już nie było takiego drugiego lidera na boisku, na jakiejkolwiek pozycji, który wziąłby, krótko mówiąc, piłę pod pachę i sam zagrał końcówkę, czy ustawił grę. Dlatego tutaj tych liderów będzie troszkę więcej, takich zawodników, którzy będą mogli wziąć ciężar na siebie, będzie troszkę więcej, więc myślę, że przez to według mnie młodzi zawodnicy będą mieli lepiej, będą mieli wygodniej, bo mimo wszystko fokusowanie przeciwnika będzie na tych naszych gwiazdach.
Mhm. No to omówiliśmy sobie okienko transferowe, bardzo obfite faktycznie, no w historii pierwszoligowej przed wami, piąty sezon w pierwszej lidze, no to przez 4 lata tylu zmian nie było. Zdarzało się, że odchodzili kluczowi zawodnicy rozgrywający, chociażby Piotr Bieloch, ale odchodził jeden, gdzieś dwóch zawodników odchodziło, ale takich zmian nie było, zobaczymy. No, podjęliście ryzyko, jakby nie patrzeć.
Jak powiedziałem na początku, no nie byłem zwolennikiem, nie tak to miało wyglądać, ale tak się potoczyło. Myślę, że efekt końcowy będzie dobry.
O planach porozmawiamy sobie za chwilę. Na muzyczną przerwę sobie pozwolimy, a za chwilę wracamy do koszykarskiej dyskusji o poznańskim Biofarmie Baskecie Poznań.
Wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plates to all your friends that you adore.
Arena. dzisiaj męska koszykówka, dlatego że BioFarm Basket Poznań rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Dzisiaj trwa jeszcze chyba trening. O 20 zbiórka, nie, badania to może potrwać jeszcze, tak? Do 10 popracują tam jeszcze.
Dwie godziny powinni się zmienić,
tak, uwinąć, tak. Więc tam sobie niech chłopaki pod wodzą trenera Blechacza trenują. Przepraszam, a my z Bartłomiejem Tomaszewskim, prezesem klubu, już okienko transferowe bardzo szczegółowo omówiliśmy. No i teraz cele na kolejny sezon. To już się troszeczkę przewijało, że tych zespołów mocnych jest kilka, że ta liga, przynajmniej na papierze, jest wyrównana, powinna być wyrównana. No i co? Zapisujemy BioFarm Basket do tej czołówki. Zawsze byliście drużyną, która miała walczyć o playoffy, coś w tych playoffach pokazać. To się mniej więcej udawało, a teraz trzeba zrobić krok dalej i wygląda na to, że teoretycznie powinniśmy szukać BioFarmu wyżej w tabeli.
Tak nas notują znawcy pierwszoligowego basketu i specjaliści, że jesteśmy w grupie, no właśnie, ale w grupie jesteśmy, jesteśmy zdecydowanym liderem, jak już powiedziałeś wcześniej, nie ma w tym roku to jak była wcześniej Legia, była wcześniej Spójnia, był Śląsk ostatni sezon, nie ma w tym roku chyba aż tak zdecydowanego lidera, natomiast myślę, że 5-6 zespołów wzmocniło się bardzo mocno. Jak powiedziałem wcześniej, przepis o zmianie regulacji w Ekstraklasie o ilości zawodników zaskutkował tym, że naprawdę wielu fajnych zawodników zeszło do klubów pierwszoligowych i ta karuzela cały czas trwa. Jak my, mogę powiedzieć, że na tą chwilę zamknęliśmy budowanie składu, tak codziennie dobiegają do nas jakieś informacje, że właśnie ktoś podpisał, więc ta lista klubów cały czas się zwiększa.
Ale teraz gdybyśmy mieli szukać tych mocnych zespołów, to tak, Czarni Słupsk?
No Czarni Słupsk na pewno.
To też.
Zbudowany zespół już miesiąc temu chyba oni jako piesi zamknęli. Po czym przedwczoraj Pach Dudkiewicz z Lublina. Słupszczanie zresztą wraca do pierwszej ligi, do Słupska. Tak, na pewno Słupsk.
Krosno? Spadkowicz?
Krosno na pewno. Spadkowicz, umowa sponsorska z Orlenem. Bardzo silny zespół. Część Spójni została przetransferowana do Krosna, choćby Dymała, gracze Ekstraklasy, więc Krosno na pewno.
Kogo tam jeszcze widzimy w takim razie, w tej czołówce?
Łańcuch wydawał się w tym roku troszeczkę słabszy, natomiast
zawsze w czołówce był, tak?
Wczoraj Mariusz Konopacki, Legia Warszawa, zresztą znany doskonale
z
nas przed dwóch sezonów.
Z Ekstraklasy.
Z Ekstraklasy, z Legii Warszawa, melduje się w Łańcucie. Uważam, że Górnik Wałbrzych, bardzo silny zespół, zbudowany, po czym jeszcze jeden zawodnik do nich dołącza, Grzegorz Kulka, zawodnik ekstraklasowy, a w Krośnie zapomniałem o Śpicy z Astorii Bydgoszcz, bardzo fajny zawodnik na pozycji 2-3, też informacja sprzed kilku dni. Uważam również, że WKK Wrocław, Niedźwiecki, plus cały zespół z poprzedniego sezonu zostaje. No
też
to już
niezły,
mamy chyba naliczone. To już... Chyba już mam naliczone.
To za chwilę playoffy obsadzimy.
Także jeszcze raz podkreślę, pierwsza liga będzie mega, mega.
Podnosi się też, tak patrząc oczywiście trochę lokalnie, pierwszy sezon był dla Polonii Leszno, a drugi sezon dla was, bo to w zeszłym sezonie BioFarm wypchnął lokalnego, regionalnego rywala z playoffów w ostatniej kolejce. Spektakularnie, trzeba przyznać, po niesamowitym meczu. Natomiast wydawało się, że czarne chmury się zbierają nad Polonią Leszną, a Leszno okazuje się, że trener jest nowy, bo też poprzedni trener poszedł do Wałbrzycha, bo też szukał oczywiście pracy, gdy były dosyć niewyraźna przyszłość była nad Polonią. Też ten składzik zbiera i też będzie tutaj ciekawym rywalem.
Już miesiąc temu niepokojące informacje o tym, że będzie krucho, czy wręcz udział drużyny z Leszna w rozgrywkach pierwszoligowych. Natomiast tak, ostatni okres pokazuje, że również derby wielkopolskie będą na pewno ciekawe.
A były w zeszłym sezonie jedne i drugie, więc warto też na te dery zwracać uwagę. To wszystko, jeśli chodzi o wasz zespół, jest możliwe, że zwiększyła się dotacja miejska. I nie oszukujmy się, to jest też pokłosie tego, że troszeczkę więcej z budżetu miasta do klubu trafi?
Tak, no siłą rzeczy na razie w luźnych rozmowach wspólnie z miastem, z Wydziałem Sportu snujemy jakieś plany na przyszłość, najbliższą przyszłość i również pojawiają się hasła, że fajnie byłoby mieć Ekstraklasę już w przyszłym sezonie. Nie wiem, czy nie jest to troszeczkę na wyrost i nie, czy nie jest to troszeczkę odważne, natomiast tak, no, na pewno zwiększona dotacja, nie jest to tajemnicą, największa z klubów, tak, którą dostaliśmy. Z jednej strony takie troszeczkę dowód uznania, laurka za minione sezony, gdzie faktycznie miasto widzi w nas godnego partnera, żeby faktycznie dyscyplina, która w Poznaniu zawsze była, w postaci Lecha Poznań przez wiele, wiele lat, z olbrzymimi sukcesami, tradycjami, że właśnie tą dyscyplinę w oparciu o nas można próbować odbudować. No i my co, no spróbujemy podnieść rękawice, spróbujemy z temu zadaniu sprostać. Natomiast mówię, no nie chcemy chyba w tej chwili tak mówić wprost, że planem zespołu jest awans. Jestem przeciwnikiem takiego dmuchania balonika, po czym nagle się okazuje, że strzelam kontuzja gracza kluczowego w decydującej fazie rozgrywek, że tak powiem, powoduje, że ten balonik pęka. Także na razie my się zbudowaliśmy zespół, który jest stawiany w gronie faworytów ligi.
Ale też wracając trochę do tych organizacyjno-finansowych spraw, ta dotacja, jak wspomnieliśmy, to wynosi 1 000 000 zł na ten sezon, ale trzeba też swoją część budżetu wypracować własnymi sponsorami, własnymi siłami. Macie sponsora tytularnego, jest kilku mniejszych sponsorów, ale cały czas trzeba szukać tych pieniążków.
Tak, zdecydowanie jest to ból góry. Tej drugiej połowy na tą chwilę w pełni nie ma. Natomiast no, mamy sezon na to, żeby naszymi działaniami chcemy się również wzmocnić organizacyjnie. Pewne kroki zostały podjęte.
Gdybyście co, jeszcze bardziej byli widoczni na przykład w przestrzeni miejskiej, żeby była większa świadomość, że gracie.
Musimy być bardziej publiczni.
No właśnie.
Gdyby fakt zbudowania w tej chwili naprawdę fajnej grupy kibiców i takiej troszkę familijnej atmosfery na sali jest bardzo ceniony i kto w tym roku dołączył do grona naszych kibiców i kto przyszedł chociaż raz na mecz, to zdecydowanie podkreślał, że jaki jest powód, że drugi raz przyszedł, właśnie fajna atmosfera. Uh-huh. Dbaliśmy o to, żeby były konkursy dla kibiców, przede wszystkim dla dzieciaków, żeby tych dzieciaków było dużo, w końcu mamy dużo drużyn młodzieżowych. Natomiast mam wrażenie, że to mimo wszystko jest jakaś ograniczona liczba kibiców. Chcą zbudować i zapełnić absolutnie tą salę, na której gramy, czyli halę Citizenu, no to musimy mieć dodatkowych kibiców z tak zwanej, jak powiedziałem wcześniej, przestrzeni publicznej. I tak, tutaj w tym temacie na pewno będziemy.
Tak, żeby tego kibica odciągnąć od telewizora, który sobie w sobotę wieczorem pewnie może oglądać, nie wiem, czy piłkarską ekstraklasę, czy ekstraklasę siatkarzy, cokolwiek, czy nawet koszykarską, chociaż w soboty wieczorem akurat w telewizji koszykówki nie ma ligowej. Ona raczej jest w sobotę w południe i w niedzielę w południe, tak? Przynajmniej to Polsat robił, więc
mam nadzieję,
nie była konkurencją koszykówka.
Sobota 17 nie będzie problemem, żeby połączyć kibicowanie na hali Citizenu, jak i oglądanie jakiegoś
ale futbolu czy basketu. W zeszłym sezonie już nastąpił taki spory krok do przodu, bo poprzednie sezony faktycznie dopiero musiał być mecz o stawkę, czy z jakimś kultowym rywalem, typu Śląsk Wrocław o utrzymanie, czy z Legią Warszawa playoffy, żeby zapełnić salę najpierw Politechniki, później Citizen, a w zeszłym sezonie od pierwszego meczu już ta frekwencja nie była zła i ci kibice wrócili. Poza jakimiś meczami w niedogodnych terminach typu środa 17, bo tak, to też zdarzały się, to generalnie nie było większych problemów z frekwencją.
No i zwróćmy również uwagę na fakt, że ten początek sezonu, jak mówiliśmy wcześniej, mieliśmy słaby, 7 porażek z rzędu, a ten kibic cały czas jak gdyby był z nami, może troszeczkę mniej, natomiast przyszły zwycięstwa, no i on się odbudował.
Poza jednym meczem nie było jakichś miażdżących porażek. Zawsze po walce, zawsze, ile, 10 punktów maksymalnie, to też chyba oczywiście.
Tak, nawet przegrywaliśmy, zawsze były zrywy takie, że dochodziliśmy nawet Śląska Wrocław bodajże na 3 punkty.
To coś się działo.
Tak.
To jest ważne. Mhm. Nie można 30 punktami przegrywać. To wtedy ten kibic będzie przychodził. No, czyli takich więcej działań możemy się spodziewać w tym sezonie, że gdzieś tak pojawicie się w tej przestrzeni.
To jest podstawa. Wzmocnić się organizacyjnie, PR-owo, marketingowo, to jest cel numer 2 pozasportowym na ten sezon.
Sala Citizen zostaje, tak jak tu wspomnieliśmy. To rozgrywaliście swoje mecze.
Mam wrażenie, że nie mamy innego wyjścia, natomiast nie chcę tutaj narzekać na hali Citizen. Uważam, że tam można przy niedużym doinwestowaniu, nawet dzisiaj sobie tak obserwowałem tą halę, przy niedużym doinwestowaniu można tam stworzyć całkiem fajny obieg, na którym można rozegrać mecz, jak i stworzyć wydarzenie, stworzyć event i na tym na pewno będziemy pracować.
Tam się blisko siedzi boiska, to jest też duży tam się czuje mecz.
To jest jedna z tych rzeczy, że oprócz tego, że jest fajna atmosfera, to kibic czuł, że faktycznie ten zawodnik jest blisko, no nie chcę powiedzieć, że czuje prawie pod przebiegającego zawodnika, natomiast tak, to jest bardzo istotne, widać walkę, widać zaangażowanie, widać godzinę parkietu, kibic to docenia.
A tak szczerze, dużo biletów rozdawaliście w różnych konkursach, a czy większość sprzedawaliście na mecze?
Tak, zdecydowanie priorytetem była dla nas frekwencja i publika niż 500 zł zarobione na sprzedaży biletów, także również pewnymi działaniami
konkursowymi, tak. Ale będą bilety w tym sezonie w takiej przystępnej cenie.
Będą bilety, będą z karnety na sezon i myślę, że po weekendzie sierpniowym, tak, po weekendzie sierpniowym również uśmiechniemy się na pewno do Radia Poznań o zakomunikowanie o tym fakcie, natomiast informacje pojawią się na naszej stronie, naszych kanałach social media i będziemy o tym informować i ta sprzedaż ruszy odpowiednio wcześnie.
Za 16 minut godzina 22 na antenie Radia Poznań, sportowa arena koszykarska. Drugi muzyczny przerywnik, a później wracamy, będziemy puentować naszą koszykarską rozmowę o Biofarmie Baskecie Poznań.
Arena.
Koszykarską rozmowę powinniśmy podzielić na kwarty, a tymczasem zaczynamy trzecią część, więc tak nietypowo na tercję podzieliliśmy sobie dzisiaj rozmowę o Biofarmie Baskecie, ale 12 minut zostało do godziny 22, czyli taka kwarta jak w NBA, nieco wydłużona. Bartłomiej Tomaszewski, Biofarm Basket Poznań. Tak, gdy mówiliśmy o celach, o hali, w jakiej będzie Biofarm grał kolejny, trzeci już sezon w hali Citizena WF-u, która ma oczywiście swoje plusy, ma też swoje mankamenty wynikające po prostu ze swej kubatury wielkości. wielkości i zaplecza, którego po prostu nie ma, takiego jakby mogło być, ale gdyby no, chodziło o grę, o ekstraklasę już tak naprawdę poważnie, gdyby chodziło o grę w ekstraklasie, to tak na dobrą sprawę w Poznaniu nie ma gdzie grać.
Cisza.
No właśnie. To jest arena blisko, ale z areną cały czas nie wiemy, co będzie. Tak na razie no, nie wygląda, żeby była remontowana.
Cały czas słyszy się o budowie hali na Warty, cały czas tak. Się słyszy o przebudowie areny przez właściciela, czyli przez targi. Natomiast chciałem poczekać na jakieś
aż coś się zacznie dziać, konkrety, tak?
A coś się zacznie dziać.
Znaczy o hali na obiektach Warty o tyle jest rozmowa poważna, że tu już są na prace projektowe pieniądze, że tu już ma coś ruszyć teoretycznie i fizycznie też, ale to też jest kwestia 3 lat pewnie budowy takiej hali, jak nie 4.
Ja słyszałem o okresie 18 miesięcy. W ostatniej rozmowie od faktycznie ogłoszenia przetargu na projekt hali. Nie wiem, czy to jest dobry czas, czy mimo wszystko troszeczkę za krótki okres. Natomiast tak, jest to hala, która na tą chwilę na pewno, bo słyszałem o obiekcie 1700 miejsc siedzących i na tą chwilę byłaby zbawienna i optymalna. Natomiast pytanie, jeżeli gdzieś na końcu tej naszej drogi budowania, odbudowywania koszykówki w Poznaniu jest ekstraklasa, to nie wiem, czy taki obiekt na 1700 miejsc już byłby wystarczający.
No, ale wtedy mówią, że wtedy jest arena. Tak, wtedy 6000.
Wtedy dajemy czas na przebudowę areny, natomiast to chyba są plany jeszcze bardziej odległe.
Też mi się tak wydaje,
że jestem w błędzie, proszę mnie wyprowadzić. Chciałbym być w błędzie.
No, też już wydawało się, już remont areny to się zgodnie z pierwszymi planami to prawie miał kończyć, a na dobrą sprawę jeszcze się nie zaczął i imprezy kolejne są kontraktowane, więc wygląda na to, że jeszcze ta arena w tej formie będzie nam służyła. No, może będzie trzeba do tej starej, dobrej, wysłużonej areny wrócić i tam zapełnić trybuny, jak będą widowiska. Czemu nie?
Stara arena to minimum 3000, co no, uważam tak. Nie jest wartością nieosiągalną.
Ja pamiętam pierwszą ligę, gdy po raz pierwszy zniknęła Ekstraklasa z Poznania. To były czasy Alpengon, Blackjacka. Też bilety kosztowały batonika, to też jest druga strona medalu, ale jeszcze to środowisko koszykarskie przychodziło na te mecze. Też potrafiła się na kluczowych meczach wypełnić. Z Czarnymi Słupsk pamiętam taki mecz.
No ja pamiętam 2 mecze w Ekstraklasie PBG.
Już za PBG.
Graliśmy tak, 2 mecze, też akcja zapełniła arenę. To było wtedy modne, chyba pierwszy był Tref Sopot, 11 tysięcy w Ergo Arenie, później chyba Łódź zapełnimy Atlas Arenę. Tak, LKS miał taki roczny epizod i my idąc tym krokiem, bo też jeszcze wtedy byłem w strukturach klubu PBG, udało się. Mecz z Czarnymi i chyba jakiś jeszcze, może nie komplet, ale tak, byliśmy chyba blisko kompletu.
Tak.
Więc to pokazuje, że trzeba wyjść w tą przestrzeń publiczną, zakomunikować i...
Że jesteście, istniejecie.
I fajnie to sprzedać, tak.
Przygotowania rozpoczęte dzisiejszym treningiem. Do końca sierpnia to raczej będzie więcej trenowania niż grania. Tego grania niewiele, ale raczej właśnie praca treningowa. A takie granie towarzyskie w turniejach rozpocznie się we wrześniu. Już będzie można was zobaczyć także w Poznaniu.
Tak, początek września, turniejowo, wcześniej jakieś mecze sparingowe, być może tutaj lokalnie. Zespołami drugoligowymi, natomiast pierwszy turniej, nazwa był to oficjalny, gramy na swoim obiekcie na hali Citizenu, sobota, niedziela, 7-8 września. Przeciwnicy uważam bardzo atrakcyjni, bo na pewno w sobotę zagramy z zespołem Spójni Stargard,
czyli
zespołem ekstraklasowym, więc może będzie to dobry moment, żeby kibice poznali nasz odnowiony zespół Biofarmu. Nie wiem, czy już w formie zbudowanej na dobre granie, natomiast tak, to będzie pierwsze przetarcie, później turnieje w Lesznie i we Wrocławiu.
Czyli też blisko, tu w Poznaniu Polonia Leszno, Czarni Słupsk, Spójnia Stargard, 14-15 września w Lesznie, z udziałem też Polonii Leszno, Spadkowicz Ekstraklasy, czyli Miasto Szkła Krosno i we Wrocławiu GKS Tychy, Czesi z Ostrawy, WKK Wrocław, czyli właściwie naprawdę atrakcyjni i mocni przeciwnicy, jeśli nie z Ekstraklasy, to z czołówki tej teoretycznej na razie pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o gry zespołowe, halowe, nie da się ukryć, że tradycje koszykarskie w Polsce są bardzo duże i bogate, szczególnie w Poznaniu. Serca kibiców na razie kapnie siatkówka, ale też nie oszukujmy się, sukces reprezentacyjny, Mistrzostwo Świata po raz drugi, no to jest niepodważalny, kwalifikacja olimpijska. Tak się zastanawiam, czy takiemu waszemu pierwszoligowemu klubowi, tutaj grającemu w Poznaniu, w niedużej jeszcze sali, w skali kraju, klubowi raczej pewnie niszowemu, gdy weźmiemy tak sobie dla porównania zespoły z Ekstraklasy, mogą pomóc Mistrzostwa Świata koszykarzy, w których nasza reprezentacja za chwilę zagra. Bo tak odnoszę wrażenie, ta koszykówka koszykówka tak się schowała ze względu też na reprezentacyjny poziom do takiej mysiej nory, że nawet ten awans na Mistrzostwa Świata Koszykarzy jeszcze się nie odbił takim echem poza środowisko sportowe. Nikt tak tym nie żyje, oczywiście jak siatkówką, ale no, wiemy, jakie są sukcesy siatkarskie.
Tak, faktycznie znamy nasze miejsce w szeregu, dochodzą do nas raporty medialne i wiemy, że koszykówka jest chyba w tej chwili na 9., 10. miejscu, zdecydowanie wyprzedza nas ze sportów halowych, wyprzedza nas siatkówka absolutnie i mam nadzieję, że awans na Mistrzostwa Świata do tej pory troszeczkę chyba niezauważony przez media, być może czekał na sukces siatkarzy z minionego weekendu. Mhm. Już graliśmy, awansowaliśmy na olimpiadę, siatkarze swoje zrobili, chwilkę się nacieszymy, natomiast myślę, że już jest taki absolutny ostatni dzwonek, żeby zakomunikować, że Polska po 52 latach będzie grała na Mistrzostwach Świata. I no i zobaczymy, no, oby grała na tyle dobrze, że zwróci na siebie uwagę kibiców podczas samej imprezy, jak i w okresie późniejszym.
31 sierpnia to będzie sobota Polska-Wenezuela, 2 września w poniedziałek Polska-Chiny i 4 września w środę Polska-Wybrzeże Kości Słoniowej. Ja śledziłem też to losowanie Mistrzostw Świata Koszykarzy i właściwie opinie były jednoznaczne, że to bardzo dobre losowanie, szczęśliwe, bo można się pokazać, można coś pograć. To tak proszę powiedzieć.
32 zespoły, więc wyjście z grupy, czyli pokonanie kogoś z trójki. No Chiny u siebie myślę, że będzie bardzo ciężko. Natomiast
nie po to organizują.
Targana problemami w tej chwili politycznymi czy ekonomicznymi Wenezuela oraz Wybrzeże Kości Słoniowej zdecydowanie są zespołami. Senegal, przepraszam. Nie, przepraszam.
Nie, Wybrzeże Kości Słoniowej gramy.
Absolutnie,
tak.
Są zespołami, które można pokonać, a to daje awans do szesnastki. Przez 16 później już jest system pucharowy i trafiamy na grupę, ja to prześledziłem, trafiamy na grupę prawdopodobnie Rosja bądź Argentyna, zależy z którego miejsca byśmy wyszli. I uważam, że nie jest absolutnie bez szans. Okej, wielkie nazwiska, wielkie tradycje Argentyny i Rosji, natomiast mimo wszystko nie jest to Serbia, nie jest to Hiszpania, nie są to Stany Zjednoczone, nie jest to Francja. Więc myślę, że tam również mogłyby być szanse. Natomiast no, najpierw wyjdźmy z grupy i pokonajmy tych dość egzotycznych przeciwników.
Właśnie, bo reprezentacja Polski, o ile na Eurobaskecie gra regularnie na Mistrzostwach Europy i tu właściwie obracamy się w tym samym sosie, bo Francja, Finlandia, czy ostatnio Estonia, to już są rywale, których bardzo dobrze znamy, co chwilę z nimi właściwie reprezentacja gra, czasami sprawi niespodziankę, wygra ze Słowenią, czasami przegra wszystkie mecze, różnie to się na Eurobaskecie układało, ale tutaj zespoły wreszcie spoza Europy, no to chociaż będzie okazja z kimś innym zagrać. Nie wiem, czy to jest trudność, czy łatwość.
Miniony weekend, turniej w Pradze, gdzie również Jordania, troszkę z egzotyki. Jordania i Tunezja, zespoły i Czesi oczywiście. Cała trójka zespoły, które będą grały w Mistrzostwach Świata, wysoko pokonana Jordania, minimalna porażka z Czechami i porażka z Tunezją, gdzie już grał, powiedzmy, drugi skład. Gramy jeszcze bez AJ Slotera, który dołączy w tym tygodniu.
Bez koszarka był to mecz chyba?
Tak, bez koszarka. Tam mówię, grał drugi skład, trzeci mecz, więc trener dał odpocząć tym podstawowym zawodnikom. Na pewno szkoda Macieja Lampę, który na swoim terenie chińskim, bo tam piąty sezon chyba będzie grał już w lidze chińskiej, gdzie jest gwiazdą. Zdecydowanie by pod koszem pomógł, natomiast uważam, że jest to zespół, który stać na awans, no kto wie, czy nawet nie do ósemki.
No bo nasi koszykarze, tak, liga jest mocno obcokrajowcami, ale ci Polacy w dobrych klubach, w dobrych ligach gdzieś występują. Waczyński na przykład.
Waczyński, Ponitka. Także absolutnie. Liga nasza mimo wszystko uważam zdecydowanie rosnąca w siłę, stabilniejsza organizacyjnie, finansowo, sportowo, bo to jest konsekwencja tych wcześniejszych zdarzeń. Także naprawdę, ja wierzę, wielu chłopaków doświadczonych jest w tej chwili w takim prime time i prawdopodobnie jest to ich ostatnia impreza, taka wieńcząca dość bogate kariery sportowe. Natomiast uważam, że Iwaczyński i Ponitka, pokolenie chłopaków z rocznika 9-3, no myślę, że tutaj to jest właśnie ten moment, który może stanowić impreza, która może stanowić taką trampolinę do jeszcze ich wyższych kontraktów, lepszych klubów, lepszych karier.
Jakie wątki wielkopolskie? Waczyński grał tutaj w PBG Baskecie, mimo że nie jest rodowitym wielkopolaninem. Ponitka, Ostrów Wielkopolski i no, Koszarek Września.
Kulik grał,
tak. Kulik żonę poznał w Poznaniu, chociaż też nie jest poznanianką Agnieszka. No i Wrześni oczywiście Łukasz Koszarek, no to taki właściwie z tych reprezentantów Polski, taki najbardziej znany wielkopolanin. Tylko mało dał chyba wielkopolski koszykówce, ale takie czasy po prostu były,
dokładnie,
że że pojechał w świat i w innych klubach i teraz ostatnie lata na chwałę klubu z Zielonej Góry. Tak króciutko jeszcze zapytam, tutaj nie chcę już roztrząsać, my wielokrotnie rozmawialiśmy, Lech Poznań ma swoją politykę, wy swoją, już macie swoich sponsorów, swoją publikę, nie ma tematu Lecha Poznań, tutaj powrotu w waszym przypadku, w przypadku waszego klubu, ale drużyna wiary Lecha zgłasza się do trzeciej ligi, kibice wzięli sprawy w swoje ręce i gdzieś ten Lech tutaj się pojawi. Na razie w trzeciej lidze, czyli dwa poziomy niżej, to jest przepaść między pierwszą ligą, w której gra Biofarm Basket Poznań, a trzecią ligą, do której przystąpi drużyna wiary Lecha, ale gdzieś ten Lech się pojawia, a Bartłomiej Tomaszewski to wychowanek Lecha Poznań. No, taka mała konkurencyjka gdzieś tam wyrośnie?
Bartłomiej Tomaszewski, wychowanek Lecha Poznań. Tak, niesamnie powiem, 30 lat od początku mojej przygody z Lechem Poznań, z koszykówką w ogóle. Eugeniusz Kijewski, nasz prezes honorowy, 50 lat. I to teraz dokładnie właśnie sierpień, wrzesień przyszło powołanie pierwsze na obóz koszykarski. Osoba Radka Majszaka, prezesa wiary Lecha, prezesa z którą współpracowaliśmy w FBG Basket. Jest mimo wszystko wiele takich wątków łączących. Ja powiem tak, mamy swojego sponsora, mamy jakąś już markę w tej chwili na rynku lokalnym, natomiast mi się marzy okrzyk z trybun kosz kolejosz i to jest takim moim marzeniem na razie niespełnionym, natomiast być może to, czego jeszcze zdążyłem doświadczyć jako koszykarz na parkiecie, to była końcówka Wielkiego Lecha, a moje początki. Być może w innej roli w tej chwili będzie mi...
No zobaczymy. Może na parkiecie dojdzie do takiego spotkania gdzieś tam. Kto wie. No trzymamy kciuki. No im więcej ludzi grających koszykówkę, więcej klubów. Pewnie dla koszykówki lepiej, ale... kolejka i do sponsorów, do kasy, potem się robi. No dobrze, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Początek sezonu, ostatni weekend września?
Nie mamy jeszcze terminarzu z Polskiego Związku Koszykówki, natomiast od kilku lat, tak, ostatni weekend września liga się rozpoczynała, myślę, że podobnie będzie w tym roku.
Biofarm Basket Poznań dzisiaj rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, mamy trochę czasu, gdy rozpocznie się sezon, oczywiście będziemy, ale przygotowania też będziemy oczywiście śledzić. Bartłomiej Tomaszewski, prezes klubu, dzisiaj był moim gościem, bardzo dziękuję
za uwagę.
Jarosław Pachczyński program zrealizował, Grzegorz Hałasik przygotował i poprowadził. Dobranoc, do usłyszenia.